Taki jest tytuł dzisiejszego zwiastowania. Jest to zwiastowanie o podobieństwo uczcie weselnej. O uczcie weselnej. Ten tydzień ubiegły był bardzo bogaty w różne wydarzenia wielkiej i małej wagi. Pozwoliłem sobie zamieścić zdjęcie Krystiana i Asi, a także księcia Williama i jego małżonki. To jest jedno z takich przyjemniejszych, takich fajniejszych wydarzeń. Wczoraj też ślub odbył się naszej Emilki. Emilka, która tu, pamiętacie, mieszkała przez 2 lata, wreszcie się doczekała, także wczoraj był jej ślub. Byliśmy w Mrągowie, w pięknym miejscu, pięknie wyglądał ten ślub. To, jeżeli chodzi o piękne rzeczy, piękna też jest wiosna i oczywiście z wiosną kryje się też coś takiego, że jest matura, ale uczniowie to lubią. To jest takie ekscytujące. Nareszcie coś się dzieje, a nie tylko sama nudna szkoła. Także od środy zaczynamy matury. Kto to wie w rodzinie, ten wie. Kto jeszcze nie ma dzieci w tym wieku, to nawet nie pamięta, że coś takiego się dzieje, ale to później przyjdzie taki czas i ma też swoje takie piękne, wspaniałe, podniosłe przeżycia, bo czasami rodzice bardziej to przeżywają niż dzieci. Nie wiem, jak to w waszych przypadkach bywa, ale patrzę, rodzice siedzą spokojnie, wyluzowani, także wszystko jest chyba na dobrej drodze. Cieszę się bardzo. Są też przykre rzeczy, które dzieją się dookoła nas, tak jak te zamieszki, tak Syria, Libia i tak dalej, Egipt już przeminęło, tak jak kataklizmy, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, ale również takie przykre rzeczy mniejszej wagi, powiedzmy, o których świat nie mówi nic, ale jednak w tym wszystkim pamiętam to słowo, które Bóg mówi, że Bóg ma, miła jest mu śmierć jego sprawiedliwych. W tym sensie nie tylko, że on lubi patrzeć, jak umierają. Po prostu oni są jego. Nawet jeżeli umierają, to oni należą do niego. Mówię o Dawidzie Wilkersonie. Myślę, że wszyscy słyszeli tutaj o Dawidzie Wilkersonie. Słynna książka Krzyży Sztylet. W Polsce był Niki Krus. Później ten jego właśnie wychowanek. Także no, niektórzy codziennie czytali jego rozważania i takie było właśnie moje zdziwienie, że pewnego dnia, to z piątku właśnie, w piątek rano, patrzę, nie ma rozważania. Nie ma rozważania. Okazało się, że w ubiegłej nocy Dawid Wilkerson zginął w wypadku samochodowym. Miał 80 lat. Nagle odszedł, ale odszedł. I to chociaż jest smutne, tak jak to często mówimy, to nie jest tragedia. To nie jest tragedia. Tragedia to jest to, co się dzieje, kiedy ludzie odchodzą z tego świata, niepojednani z Bogiem. To jest tragedia. Tragedia jest wtedy, kiedy ludzie ufają rzeczom, które są absolutnie nieprawdziwe, które są fałszywe, tak jak beatyfikacja Jana Pawła II. To jest po prostu jeden z wielkich fałszów i to, co się wokół tego mówi, robi, dzieje, to jest kolejny krok do tego, żeby świat był zwiedziony. Przypatrzmy się dzisiejszemu fragmentowi, dzisiejszemu rozważaniowi i zastanówmy się, ponieważ to wszystko, kiedy patrzymy na te rzeczy, to nie jest od tak po prostu dzieje się, od tak. Dzisiaj ciekawie, a jutro będzie nudno. Po prostu trzeba sobie zadać pytanie, co się dzieje? Co to tak naprawdę znaczy? Co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam żyć w tym świecie? Jak ja mam postępować w tym wszystkim? I mamy tą historię. Możemy włączyć już ten tekst. Tekst mamy po kawałku, po części przed sobą. Z Ewangelii Mateusza, z 22 rozdziału. Też nie mógł sobie otworzyć. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi. I posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jednego sługi, znieważyli i pozabijali, jego sługi znieważyli i pozabijali ich. Na razie do trzeciego wersetu tylko. Na razie tylko do trzeciego. Ta historia ma dwie części właściwie. Pierwsza część, o czym Żydzi doskonale wiedzieli, była skierowana bardzo mocno do nich. To oni odrzucają to zaproszenie. W drugiej części jest mowa o tych, którzy są gdzieś tam z byle kąt, z opłotków, jak mówi Łukasz, z jakichś dróg, z rozstajów, gdzieś tam jakieś przybłędy, tak można powiedzieć, w pewnym sensie. A dziwni ludzie, którzy nie byli do tego przeznaczeni, a do których skierowane jest nagle na końcu zaproszenie królewskie. Oni są zaproszeni na tę ucztę. W obu przypadkach mamy pewne ostrzeżenia, które do nas są w tym wszystkim skierowane. Pierwsza rzecz, wyobraźmy sobie nasz kraj. Wyobraźcie sobie swoją rodzinę. Jeżeli bylibyśmy posłuszni Bożemu Słowu, jak by wyglądała Polska, gdy była posłuszna Bożemu Słowu? Jak by wyglądała moja rodzina, gdybyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu? Jak by wyglądało moje życie osobiste, gdybym ja był posłuszny Bożemu Słowu? Bo to jest jakby kwintesencja. Bóg skierowuje do nas swoje zaproszenie. Bóg kieruje do nas swoje cudowne, wspaniałe, niesamowite zaproszenie. Był ślub, powiedziałem, właśnie Williama i Kate. A ile osób było zaproszonych? Jakaż wielka chwała temu wszystkiemu była nadawana. Media nadają, mówią, rozkoszują się każdym szczegółem, każdą gafą, zaproszonymi gośćmi, odrzuconymi gośćmi, w te i we w te. Wielka gala, wielka rzecz, ale właściwie to około 1000 osób było zaproszonych, czy branych pod uwagę, 300 osób było tylko właściwie na samym obiedzie. Co to jest właściwie? Jak myślę o tym zaproszeniu, to zaproszenie jest o wiele, wiele bogatsze. Żaden król tego świata, żadne wesele tego świata nie dorównuje temu, co Bóg przygotował dla swoich dzieci, dla swoich powołanych. Zobaczmy ten następny werset. I oto właśnie mamy. To jest trzeci werset, tak? Trzeci fragment. Z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, mamy właśnie kwestię przez cały czas. Oni nie chcieli przyjść, tak jak czytamy. Nie chcieli przyjść. I w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w 11 wersecie czytamy te słowa. Mówi Pan Jezus, zaprawdę powiadam wam, i to powiadam ci, bo to mówi do Nikodema. Mówi, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. I Pan Jezus mówi, zobaczcie, ja mówię wam o niebie, mówię wam o swoim królestwie. I z taką wielką rozkoszą siedziałem w tym tygodniu, też jeszcze raz czytałem to, co Pan Jezus mówi na temat swojego królestwa. Błogosławieni. Mówi, jakie będzie moje królestwo, jak to będzie wyglądało w moim królestwie. 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest to dla mnie rozkoszą czytać i myśleć, jakie jest Boże królestwo. Do czego Pan Bóg mnie, do czego nas zaprasza i powołuje. To jest coś wspaniałego. Ale tutaj czytamy właśnie, Nikodem był jednym z tych, do których było skierowane to zaproszenie. I mówi Pan Jezus do niego, no zobacz, opowiadam Ci o tych rzeczach, opowiadam Ci o swoim królestwie, opowiadam Ci o tym zaproszeniu na wielką ucztę, ale jednak nie chcecie do mnie przyjść, nie chcecie przyjąć mojego świadectwa. Pan Jezus mówi w liczbie mnogiej, bo mówi, ja jestem tu w imieniu Ojca, nie tylko w imieniu swoim, ale w imieniu Ojca również. Zobaczmy następny werset, Ewangelia Jana, 5 rozdział, 40 werset i później jeszcze będziemy dalej czytali, a ten 39 i 40 mówi, badacie Pisma, bo właśnie Słowo skierowane jest do człowieka. W Słowie była ta obietnica, w Słowie było zaproszenie. I oni co robią? Oni badają nawet te Pisma. No, mówię, Polacy jeszcze tak ogólnie rzecz ujmując, nie ma takiego pędu do tego, żebyśmy chcieli czytać. Był moment, kiedy Polacy chcieli mieć Biblię w domu. Był taki moment. Zapełniliśmy domy Bibliami, i pięknie sobie stoją. I możemy się ewentualnie chwalić. Tu mamy z takim podpisem, tu mamy z taką rzeczą, z obrazkami, nie wiem, z czym tam jeszcze. Ale nie ma tego pragnienia badania, zgłębiania. Jak to jest? Jak to jest z tym Słowem? Więc tu mówi do Żydów, mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie, mówi Pan Jezus. One mówią o mnie. I dalej mówi ten 40 werset, ale mimo to przyjść do mnie nie chcecie, żeby mieć życie. Żeby mieć życie, trzeba przyjść do Jezusa. Tak, trzeba poznać Jego Słowo, zbadać Jego Słowo, ale przyjść do Jezusa. Jezus jest odpowiedzią na nasze problemy. Jak by wyglądało moje życie, jak by wyglądała moja rodzina, jak by wyglądała Polska, gdybyśmy rzeczywiście uwierzyli Bożemu Słowu. Jak by wyglądała? Dalej, następne wersety, 40, od 42 do 47. Mówi tak, ale poznałem was, i po pierwsze mówi, że nie macie w sobie miłości Bożej. Jest wielu religijnych ludzi na świecie. Ale to, co wyróżnia dzieci Boże, to jest miłość Boża. Niezależnie od dominacji, jest to miłość Boża. Mówi, ja przyszedłem w imieniu ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, jego przyjmiecie. I o tym również Jan później mówi, przyjdzie wielu antychrystów i wielu przyszło. I teraz to, co się dzieje, te wszystkie wspaniałości, te celebryci wielcy, chrześcijańscy tak zwani, mówi, przychodzą w swoim imieniu, mówi, ich przyjmiecie. I dalej mówi, 40 werset, 44 mówi, jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Dlaczego ludzie nie idą za prawdziwym Jezusem? Dlatego, że bardziej zależy im na tym, co ludzie powiedzą. Zależy im na tym, co ludzie o nich powiedzą. Jakby to wyglądało, gdybym ja nagle opowiedział się za Jezusem? Jakby to wyglądało, gdybym ja się publicznie modlił do Jezusa? Co sobie ludzie o mnie pomyślą? Jakby to wyglądało, gdybym mówił im, przyznawał się o moim Jezusie, o moim Bogu? No, przecież ludzie mogą różne rzeczy potem mówić o mnie. Nie trzeba się wychylać. Nie trzeba tak specjalnie tam obnosić się z tym. Czy rzeczywiście wierzę Bożemu Słowu? Zobaczcie, Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, bardzo wyraźnie stwierdza, że kłamcy, obłudnicy, że ci, którzy szerzą plotki, są oszczercami, że ci, którzy rozkoszują się w nieczystości, w niemoralności, żyją w tym, nawet im brewka nie drgnie. Czują się w tym dobrze, w swojej niemoralności. Znają Słowo. Wiedzą o tym, że ci Królestwa Bożego nie odziedziczą. A jednak żyją tak. A jednak się tym w ogóle nie przejmują. Idzie sąd. Idzie Boże zaproszenie, ale idzie też sąd razem z tym. Bo jeżeli odrzucamy Boże zaproszenie, jest sąd Boży. Co widzimy u nich, u tych ludzi? Jest obojętność i jest też bunt. Jest też agresja. Zabijają tych, którzy są posłani w imieniu Boga. Nie mogą tego ścierpieć. Wolą żyć po swojemu. Nikt im nie będzie dyktował, co oni mają myśleć, jak oni mają postępować i kiedy oni mają przyjść na wesele. Jak mi się zechce, to przyjdę. Nie słuchają Bożego wezwania. Nie słuchają Bożego zaproszenia. Zobaczmy na 7 fragment. W dalszym ciągu, nie chcecie przyjść, 45 werset i 47 jeszcze tego samego rozdziału 5 Ewangelii Jana. Mówi, nie myślcie, że ja was będę osądzał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. I 47 werset. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Znowu mówimy o tym, że wszystko w Piśmie Świętym jest wyraźne i jasne. Wszystko wskazuje na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko mówi o Nim. Czy dostrzegasz Go? Czy jesteś posłuszny Jego Słowu? Czy to Jego Słowo w ogóle coś znaczy? Czy to jest coś, z czym budzisz się każdego dnia? Panie, jeszcze chcę poznać Twoje Słowo, chcę poznać Ciebie. Ja muszę przeczytać, ja muszę nakarmić swoją duszę. Tak bardzo potrzebuję Twojego Słowa, Twoich wskazówek. Czy może idziesz szybko swoim tempem, swoją drogą, bo Ty potrzebujesz zrobić swoje rzeczy, które masz na głowie. Zobaczmy dalej. To jest następny fragment. To już przeczytaliśmy. Już tego nie będziemy drugi raz czytali. Czytamy, że w każdym razie rozgniewał się na nich. I tam druga część była tego. Oni zlekceważyli. Można iść dalej. Zlekceważyli zaproszenie. zlekceważyli zaproszenie. Nie dbali o to zaproszenie. Nie dbali o to zaproszenie. Jest kilka razy to słowo użyte w Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o to, o co my możemy zadbać, albo o co nie dbamy. Może wcześniej, bo to widzę, że przeskoczony jest jeden. Tak, Tymoteusza najpierw, tak, przepraszam. Pierwszy Tymoteusza, 4:14. Po pierwsze, używa apostoł Paweł tego sformułowania do Tymoteusza. Mówi, nie zaniedbuj daru łaski. Daru łaski, który masz i który został ci dany. Nie chodzi o talenty, zdolności, którymi się rodzisz. Chodzi o coś, co zostało nam dane od Boga. I teraz mówi Paweł do Tymoteusza, nie zaniedbuj tego. Tamci ludzie zaniedbali, zlekceważyli Boże zaproszenie. Tymoteusz miał tendencję do tego, żeby zaniedbać to, czym Pan Bóg go obdarzył. Jak to rozumiem? Po pierwsze rozumiem to w bardzo ogólnym, szerokim znaczeniu. Wielu ludzi lekceważy Bożą łaskę. Depcze wręcz Bożą łaskę. Bóg im przebacza, lituje się nad nimi. Oni z powrotem wracają jak świnia. Wracają do błota, jak mówi Pismo Święte, jak pies wraca do swoich wymiocin. Oni to lubią. I lekceważą Bożą łaskę. Ale też w bardzo wąskim znaczeniu, bardziej wąskim może, Pan Bóg obdarował cię czymś szczególnym, czymś, czym możesz usługiwać innym. Ponieważ Kościół, sedno Kościoła to jest między innymi w tym, że usługujemy sobie nawzajem. To są połączone tkanki. Oni sobie nawzajem usługują. Oni nawzajem się budują. Jeżeli tego nie ma, to nie ma co mówić o Kościele. Można mówić o kościelnictwie. Można mówić o religii. Można mówić o przyzwyczajeniach religijnych, ale nie o Kościele. Żywym Bożym Kościele. Dlatego jest bardzo ważne to ostrzeżenie. Nie zaniedbuj łaski, która została ci dana. Dalej list do Hebrajczyków powie jeszcze bardziej dosadnie. 2:3, a później będzie 8:9. 2:3 bardzo często do niego wracam. Mówi tak, bo jeśli słowom wypowiedzianym przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Co lekceważymy? Zbawienie. Tam było słowo wypowiedziane właśnie do Izraela, przez Mojżesza, przez proroków, tu było przez aniołów przekazane, jak mówi. Mówi, jeżeli my to zlekceważymy, jeżeli oni lekceważyli i to spotkało się z karą, słuszną karą, to jakże my unikniemy sądu, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Boże zaproszenie na Jego ucztę, na Jego ślub jest wciąż aktualne. Ale Boże zaproszenie też idzie razem z sądem. Jeżeli odrzucam zaproszenie, zapraszam sąd tak naprawdę. Jeszcze jeden fragment z listu Hebrajczyków, 8:9. Czytali tam, właściwie cytuję tutaj autor ze Starego Testamentu i mówi tak, nie takie było wtedy tamto przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, co Pan Bóg mówi, że to ja nie troszczyłem się o nich. Bóg przestaje troszczyć się o nich. Ale powie mi ktoś w tym momencie w taki sposób, wiesz co, jak ja przestałem się, jak powiedziałem coś takiego, lepiej Panie Boże, Ty się nie wtrącaj do mojego życia, ja sobie sam poradzę. I rzeczywiście, kiedy zostawiłem Pana Boga, to jakoś mi łatwiej. I wierzcie mi, że to jest prawda. Zostawisz Pana Boga, odstawisz Go i będzie Ci łatwiej. W wielu, wielu dziedzinach. Ale pamiętaj o jednym, że diabeł jest powiedziane, że jest mordercą od początku, jest kłamcą, przed kraj zażynać i wytracać. Jeżeli on tobie pozwala, żebyś nabrał boczku, żeby ci dobrze było, to tylko po to, jak się robi ze świnią. Świnie się tuczy po to, żeby ją zabić. Świnie się nie chowa po to, żeby ją kochać, całować, żeby mile się do niej odzywać. Świnie się chowa po to, żeby ją zabić. Tak właśnie diabeł daje swoje błogosławieństwo wielu ludziom. Zostawili Pana Boga, poszli za diabłem, poszli za Jego słowem, poszli za Jego obietnicami. I mówią, dobrze jest. I nazywają to Bożym błogosławieństwem nawet. Dobrze jest. Ale tak naprawdę tuczą się tylko na dzień uboju, jak to mówi Pismo Święte. I dalej następny fragment, jaki czytamy. Zlekceważyli i odeszli do swoich zajęć. Zlekceważyli i odeszli do swoich zajęć. Mówimy przez cały czas o podobieństwie, o uczcie weselnej. Skierowane jest zaproszenie króla na królewskie wesele. Wesele, które przewyższa rangą wszelkie królewskie wesele na tej ziemi. W arabskim świecie, europejskim świecie, jakimkolwiek. To zaproszenie przewyższa wszelkie zaproszenia ziemskie. Ale oni to zlekceważyli i odeszli do swoich zajęć. I czytamy tutaj o Demasie i o wielu innych. Demas, czytamy, apostoł Paweł mówi takie słowo, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Pamiętajmy, że apostoł Paweł bardzo skrupulatnie dobierał sobie swoich współpracowników. Kiedy dobierał Marka i Barnabę, kiedy Barnaba stchórzył, kiedy Barnaba zdezerterował, następnym razem apostoł powiedział, absolutnie on z nami nie pójdzie. Nie pójdzie i koniec. Więc Demas był pracownikiem Pawła. Szedł z nim, wybrany do tej służby, z zaszczytnego działania. Ale w pewnym momencie chodząc i zwiastując Ewangelię, bardziej niż to, żeby zobaczyć ludzkie nieszczęście, bardziej, żeby zobaczyć Boże działanie, spełnianie Bożej woli, pokój od Boga, zobaczył blichtr, zobaczył piękno miast, wielkich miast. Zobaczcie, to do dzisiaj jest ciągle to samo. Iluż to ludzi jest pociąganych. W Londynie to jest szczęście nasze. W Dublinie to tam pojedziemy. Tam jest moje szczęście, tam mnie czeka szczęście. Ewentualnie Warszawa. Ewentualnie Warszawa. Duże miasto w każdym bądź razie. Coś, gdzie mógłbym prowadzić swój interes. Gdzie mógłbym prowadzić swoje życie i obfitować. Po prostu obfitować, cieszyć się tym życiem. Wielu ludzi w taki sposób patrzy na swoje życie. I zobaczcie, później, gdy będziemy czytali Księgę Objawienia, kiedy jest upadek Wielkiego Babilonu, właśnie kupcy, handlarze stoją z daleka, stoją i patrzą, jak wielki był upadek tego miasta. Ponieważ ten świat żyje handlem. W jakim sensie? Nie mówię o prawdziwym handlu normalnym, mówię, żyje handlem w tym sensie, że musi coś mieć, sprzedać, kupić, więcej mieć, więcej zyskać. To jest cel życia większości ludzi. Nie liczy się, czy to jest moralne, czy niemoralne. Nie liczy się, czy to jest od Boga, czy nie od Boga. Liczy się, czy to mi się opłaca. Jak to mi się opłaca, to dajcie mi spokój z niedzielą. Jeżeli to mi się opłaca, to ja pójdę pracować w niedzielę. Jeżeli to mi się opłaca, to ja zostawię dzieci i wyjadę za granicę. Jeżeli to mi się tylko opłaca, czy jestem gotów na wszelkie poświęcenie? Bo biznes jest najważniejszy. Zysk tego świata jest najważniejszy. Oni odeszli do swojego handlu. Ktoś mógł powiedzieć, jacy pracowici. To są tacy wierni, dobrzy obywatele, którzy pracują na rozwój tego kraju. Ale rozwój gospodarczy wcale nie równa się temu, że stajemy się bliżsi Boga. Rozwój gospodarczy wręcz pokazuje coś innego, że tym bardziej często ludzie mają tendencję do oddalania się. Nie potrzebuję Cię, Boże. Sam sobie poradzę. Trzymaj się ode mnie z daleka. Odeszli do swoich zajęć. Demas odszedł. Demas opuścił, umiłowawszy świat doczesny. A w liście do Filipian właśnie mówi, nie tylko Demas, ale wielu ludzi odeszło. Wielu, którym zwiastował Ewangelię, przyjęli to słowo. Ucieszyli się tym słowem przez jakąś chwilę, przez jakiś czas. Ale mówi teraz, mówię o nich z płaczem. Teraz mówię o nich z płaczem. Dlaczego? Dlatego, że Bogiem ich stał się brzuch. Bogiem ich stał się brzuch. Liczy się tylko to, co ja mogę zyskać. Liczy się tylko mój zysk. Społeczność z Bogiem? Wypełnienie woli Bożej? Mało ważne. Może przy okazji, może kiedyś tam. To jest może dla frajerów takich bardziej uświęconych. Ale wtedy mówi, postępują jak wrogowie krzyża, jak wrogowie Chrystusa. Jeżeli Bogiem naszym staje się brzuch. Jeszcze jeden werset następny. Do Tymoteusza, mówi, specjalnie używał tego wersetu, mówi tak, Duch wyraźnie mówi, że w dniach późniejszych, w dniach ostatnich, tak, w czasach ostatecznych, odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do czego? Do duchów zwodniczych. To wcale nie oznacza, że oni natychmiast magię zaczynają uprawiać, że zaczynają jakieś tam czarnoksięstwo. Nie. Oni słuchają nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców i naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To, co dzieje się w naszym kraju również, to wielkie, wielkie bałwochwalstwo. To jest bałwochwalstwo, to jest nauka szatańska. Niby mówi się o imieniu Chrystusa, niby mówi się o imieniu Boga, ale tak naprawdę setki, tysiące ludzi jest wiedzionych na bezdroża błędu. Jest wiedzionych na zagładę. A wydaje im się, że wielbią Chrystusa i szukają Chrystusa. Więc zobaczcie, jak wielu ludzi odstępuje. Odstępują od wiary i idą na zatracenie. Jeszcze Juda mówi. Następny fragment. Z listu do Judy dwa fragmenty będą. Czytamy w taki sposób. Mówi, wkradli się bowiem pomiędzy was, czyli mówimy o zborze, mówimy o wierzących ludziach, pomiędzy was ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. I co robią w ten sposób? Zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Co zrobili z łaską? Co zrobili z łaską? Widzicie to wyraźnie? W ten sposób zapierają się Pana Jezusa. I dalej piąty werset mówi, ja chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale potem co czytamy? Ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Wybawił, ale potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Bo w wierze postępujemy. W wierze chodzimy. Jeżeli przyjdzie Pan Jezus, czego będzie szukał? Wiary będzie szukał. Zaufania Jemu. Trzymania się Jego słowa. Trzymania się Jego społeczności. To jest to pragnienie Bożych dzieci. Panie, chcę być tak jak Ty. Panie, chcę Twojej świętości, Twojej doskonałości. I Boże dziecko nie zadowoli się byle czym. Nie zadowala się religią. Boże dziecko chce Pana, więcej Pana, by nie zawsze za Nim tęsknić, za Jego słowem i za społecznością z Nim. I jeszcze jeden fragment z Judy, z 12 wersetu. Mówi, oni to są zakałą na waszych ucztach miłości. Wyobrażacie sobie, jest Kościół. Spotykają się jako wierzący ludzie. Oni są zakałą. Dlaczego? Mówi, w tych ucztach miłości oni bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Są chmurami jakimi? Bez wody. Unoszonymi po prostu przez wiatr. Nie dają deszczu. Nie dają nikomu nic. Tylko siebie tuczą. Drzewami są. Jakimi drzewami? Jesiennymi, które nie rodzą owocu. Dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Nic nie robią dla innych, tylko sami siebie, sami o sobie myślą i sami siebie tuczą. I gadaj zdrów, możesz mówić ile chcesz, ale oni nigdy nie biorą poważnie do serca Bożego Słowa. Zrobić na złość temu, który głosi. Zrobić na złość wszystkim innym, rodzicom, komukolwiek, kto do mnie się zwraca. Ale przejmować się Bożym Słowem? Po co? Po co? To, co ludzie powiedzą, jest znacznie ważniejsze. Jak powiedziałem, kto był zaproszony na ślub królewski? Na ten ślub królewski brano pod uwagę, mówię, tam 1000 osób. 300 było tylko na uczcie. A nie wiem, czy wiecie, kiedy rozsyłane są zaproszenia, tam nawet takie ciekawostki się dzieją, ponieważ ktoś próbował podrobić zaproszenie, sprzedać zaproszenie. Oczywiście takie rzeczy się dzieją, bo ktoś chciałby się dostać tam nielegalnie na takie spotkanie. Ale jest też w zaproszeniu kod. Podany jest kod ubioru. W zaproszeniu królewskim, ten co miało teraz miejsce, jest podany kod, jak się ubieramy, do jakiego stylu dążymy. Podany jest kod ubioru. I bardzo podobnie tutaj czytamy w naszej historii dalej. Otwórzmy następny fragment. Właśnie mamy o weselnej szacie, to jest taka stara rycina. Jest król, jakaś królewska postać i właśnie człowiek, który miał niewłaściwą szatę na sobie. Przejdźmy dalej. I tu mamy ten fragment od 8 wersetu, czytam. Jeszcze raz rzeczę sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. I tu mówimy to jakby do nas bardziej teraz. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala wypełniła się gośćmi. Wtedy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom. Ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Przeczytałem wszystko, tak? Dobrze. To jest... Zobaczcie, jeżeli... To takie dziwnie wygląda. Dlaczego król zaprasza byle kogo, tak? Ale zaprasza wszystkich, a nagle okazuje się, że ktoś tam nie ma szaty weselnej. No jak można oczekiwać od jakichś biedaków, że będą mieli szaty? Ale zobaczcie, wszyscy inni mieli. Wszyscy inni mieli. Ci zaproszeni zza tych opłotków. Czyli Pan Bóg oferował, dawał im. Daje i zaproszenie, i daje też szatę. To Pan Bóg daje im szatę. Ale w jaki sposób ten człowiek nie miał szaty? Pan Bóg daje mu jeszcze szansę. Mówi, jak to się stało, że nie masz tej szaty? I gdyby miał jakąś wymówkę, gdyby miał coś do powiedzenia, prawdopodobnie by się odezwał, ale czytamy, on nie miał. Nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Nic. Ale jak bezczelnym trzeba być też z drugiej strony, pomyślmy sobie, jak bezczelnym trzeba być, jeżeli byłoby takie, wyobraźmy sobie, takie wspaniałe, niesamowite, doniosłe, królewskie przyjęcie i ktoś mówi, a co mi tam? Tak sobie po prostu wpadnę. Tak sobie pójdę. Ja tam wcale nie muszę się stosować do tych reguł, które tutaj narzuca ten król. Ja kupię sobie to zaproszenie gdzieś tam na lewo, ja sobie się ubiorę tak, jak mi będzie pasowało i ja sobie tam po prostu pójdę i będę się cieszył tam, że będę na tym przyjęciu. Ot po prostu. Zobaczcie, ta przypowieść bardzo wyraźnie obrazuje nam, że to jest niemożliwe. Ten król widzi, ten król przypatruje się. Tam rzeczywiście skierowane to było do złych i dobrych. Do złych i dobrych. Bo do Królestwa Bożego rzeczywiście wchodzą ludzie, którzy często jak z tą pszenicą i konkolem. Nie wiesz do końca. Nie wiesz do końca wszystkiego. Ale Pan Bóg widzi. On przepatruje każdego. Zna twoje serce, zna serce, myśli twojego serca. O czym teraz myślisz? Jaki jesteś? On potrafi to zbadać. Jego słowo potrafi przeniknąć nas głębiej niż jakikolwiek skalpel, głębiej niż jakiekolwiek promienie rentgenowskie. Słowo Boże przenika nas na wskroś. I Bóg widzi, co jest w naszym sercu. I czego Pan Bóg szuka w takim razie? Czego szuka? Jakiej szaty? Co to jest? W co ja mam być ubrany? Jest kilka wskazówek, które nam daje Pismo Święte, ale tylko mówię kilka takich momentów. Zobaczmy przypowieści. To jest jeszcze jeden obraz, kiedy człowiek jest wyrzucany z tej wieczerzy. Zobaczmy tutaj przypowieści, 26 rozdział. Od 24 wersetu czytamy. Ten, kto nienawidzi, co on robi? On udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Czyli na zewnątrz wszystko pasuje, ale w sercu knuje podstęp. I mówi psalmist, mówi do niego, mówi tak Salomon. Mówi, nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. 7 to jest taka liczba pełni. Tak? Więc jego serce jest przepełnione obrzydliwością. I teraz ten 26 werset. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Zobaczcie, jak to pasuje do tego fragmentu naszego z tą ucztą. Też będzie zgromadzenie, też będzie przyjęcie. I Pan, kiedy rozejrzy się, zobaczy, co naprawdę było w moim i twoim sercu. On jest w stanie to zbadać. On już dzisiaj patrzy. Już dzisiaj szuka tych, którzy byliby prawi w swoim sercu. Zobaczmy drugi fragment. Księga Malachiasza, 2 rozdział, 14 i 16 werset. Mówi tak, Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu, nie bądźcie niewierni. Zwróćcie uwagę też na to, że zaczyna się to od ducha. Zwróćcie uwagę na to, że Pan Bóg pokazuje nam ten sam obraz. Splamiona szata. Splamiona szata. I gdybyśmy czytali znowu te warunki Królestwa Bożego, tam mówi też Pan Jezus bardzo wyraźnie, jeżeli ktoś pożąda w sercu swoim, nie swojej żony, ten już popełnił cudzołóstwo. Jeżeli tylko w swoim sercu pożąda czyjejś żony, i tak samo to dotyczy kobiet, jeżeli pożąda w swoim sercu innego mężczyzny, gardzi swoim, nienawidzi swojego współmałżonka, jeden drugiego, co się dzieje? Ta szata zostaje zbrukana, a Pan nienawidzi czegoś takiego. Pan nienawidzi niewierności. To była księga Malachiasza. Teraz księga Zachariasza. Piękny, niesamowity obraz i prawdziwa sytuacja. Kapłan Jozue stoi przed Panem. Jak tutaj mamy w trzecim rozdziale, od trzeciego wersetu. A Jozue był ubrany w szatę brudną. W szatę brudną. I tak stał przed aniołem pańskim. Miał szatę brudną na sobie. Bo Pan Bóg widzi to, jakim jesteśmy. I kiedy staniemy przed Nim też, to też On nas prześwietli, tak jak Izajasz, który stanął przed Bogiem. Mówi, biada mi, bo zginąłem, jestem człowiekiem o nieczystych wargach, nieczystym sercu. Biada mi. Tutaj mówi tak, a ten tak odezwał się i rzekł do sługi, którzy stali przed Nim. Zdejmijcie z Niego brudną szatę. Do Niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z Ciebie Twoją winę, i każę Cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój. I przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy nim. To jest coś, co robi z nami Pan Jezus Chrystus. Kiedy zdejmuje naszą brudną szatę, naszego grzechu i ubiera nas w swoją świętą szatę. Pamiętamy ten obraz Dawid i jego przyjaciel Jonatan, kiedy zamieniają się swoimi strojami. Dawid ze zwykłego pasterza staje się nagle ma szaty królewskie. Piękny obraz. Piękny obraz. Tak samo z nami jest. Bóg dając nam swoją szatę, daje nam swoje piękno, daje nam swoją doskonałość, daje nam swoją sprawiedliwość. Ale czy mam tego świadomość? Czy chcę Go za to wielbić? Czy chcę tego? Czy pragnę tego? Przeoblekać się w tą Jego szatę doskonałą? I ostatni fragment, którym chciałbym zakończyć. Pierwszy Piotra mamy. Dwa razy to się powtórzy. Ten fragment. Tu Piotr będzie mówił o pokorze. Ale jeszcze znajdziemy w Piśmie Świętym wiele innych miejsc, gdzie będzie ostrzeżenie. Ponieważ bardzo często patrzymy na szaty. Patrzymy, że ktoś jest bogaty, że ktoś jest ładny po prostu z powabu. Mamy tendencję do tego, żeby zauważać to zewnętrzne piękno. Nie patrzymy na to, co wewnętrzne. Jakub na przykład przestrzega, mówi, uważajcie na tych, którzy piękne szaty mają. I co, oni mają być ważniejsi od tych, którzy są gdzieś tam w łachach, w łachmanach, gdzieś tam po ulicy? Właśnie do takich zostało skierowane to zaproszenie później. Właśnie takiego łachmaniarza przyjmuje Abraham na swoje łono, a bogacz zostaje odrzucony. Pamiętamy to? Nie patrzmy na to, że ktoś dzisiaj ubogo wygląda, że dzisiaj być może wygląda tak, że słabiej mu się powodzi. Nie ma takiego błogosławieństwa jak ja, wydawałoby się. Ale tak naprawdę liczy się to, co Pan na koniec powie. I ta szata, którą ja, gdybym mógł to nazwać, to by się Piotr nazwał to idealnie. Jakiej szaty Pan Bóg szuka? Czego szuka we mnie i w Tobie? Szuka szaty pokory. Szaty pokory. I tak to mówi Piotr właśnie. Pierwszy Piotra, 5:5, mówi podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wszyscy. Obleczcie względem siebie szatem pokory. Wiesz, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. I jeszcze dalej ten sam werset jest. Od 6 wersetu już czytam dalej. Dlatego mówi, ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Gdybym zapytał siebie, co to znaczy ta szata pokory, to właśnie kontekst mówi mi też o tym, czym pokora nie jest. Oczywiście, wywyższanie się. Nie chcę przyjąć tego, co Bóg mi daje. Bóg nieraz daje mi trudne rzeczy do przejścia. Bóg nieraz daje mi odczucie mojej niedoskonałości, bo w czymś nie jestem doskonały. Nie mam takiej inteligencji, nie mam takiego ubioru, wyglądu, nie mam takiego majątku jak inni. Nie mam czegoś po prostu. Inni mają, a ja nie mam. Wielu ludzi się buntuje wtedy. Ja chcę mieć i ja to będę miał po swojemu tak czy inaczej. Ale Bóg mówi, ukuszcie się pod ręką, mocną ręką Bożą, a w swoim czasie wywyższy was. I to już będzie inna przypowieść o tym, kiedy ktoś siada z dala na tej uczcie, a Pan podchodzi do niego, chodź tutaj bliżej. Pokorni odziedziczą ziemię. Pokorni są zauważani przez Pana. To tą szatę Pan Bóg szuka na nas i tego wypatruje w nas. Ale dalej na czym polega ta pokora, uniżenie, ta szata pokory? Mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Co to ma wspólnego z tym byciem pysznym? Zwróćcie uwagę, czasami ktoś wygląda, że jest tak mizerny, taki biedny jestem, ale tak naprawdę użalając się nad sobą, wywyższa siebie. Często użalając się nad sobą, wywyższamy siebie. Bo jeżeli chcę wywyższyć Boga, to powinienem złożyć na Niego wszelki ciężar. Tego Pan Bóg szuka. Takiego właśnie zaufania. Jaki jest Twój ciężar? Jakie sprawy gniotą Twoje serce? Może mówisz sobie, sam sobie poradzę. Nie potrzebuję Pana Boga. Ale On mówi, ugnij się pod moją ręką. Poproś mnie. Zawołaj mojego imienia. Złóż wszelką troskę swoją na mnie. Ja Tobie pomogę. Mam nadzieję, że ten obraz zostanie nam w głowach. Przypuszczam, że niewielu z nas bardzo pragnęło być na takim ślubie, chociaż wielu ludzi oglądając taki ślub królewskiej pary marzy mimo wszystko o tym. Ależ im dobrze. Ależ szczęściara ta dziewczyna. Przecież pochodzi gdzieś tam ze zwykłego domu. Zauważa ją syn królewski i nagle staje się kimś. Piękna historia, prawda? Podoba mi się, tak czy inaczej. Ale zobaczcie, do nas skierowane jest zaproszenie dużo, dużo większej rangi. Czy umiesz zobaczyć tego króla, tego oblubieńca, który woła ciebie? Jak apostoł Paweł powie właśnie w liście do Koryntian, mówi, zaręczyłem was z oblubieńcem. Jeszcze nie jesteśmy z nim, ale to wiem, kim jest mój Jezus, co dla mnie zrobił. To wiem, że pewnego dnia stanę przed Nim, że usiądziemy przy stole. To wiem, że będę razem z Nim na zawsze, że On otrze wszelką łzę. To wiem, że On jest gwarantem mojego ratunku, mojego bycia z Nim. To jest cudowna radość i powołanie dla Bożych dzieci. Jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie jesteś pewien, jeżeli nie masz tego w swoim sercu, tego pokoju od Boga, tej pewności od Niego, proś Boga. Proś Boga dzisiaj. Nie zwlekaj z tym. To już przyjście Jego jest bliższe niż kiedykolwiek. Zapraszam, teraz powstaniemy. Zaproszę was, kochani, do modlitwy jeszcze raz. Dzisiaj znowu Ojcze Nasz. Ponieważ stoimy przed tym oto stołem Pańskim, który jest skromny, niepozorny. Ale ten stół właśnie przypomina o tym stole, który będzie kiedyś, tam w wieczności. Gdzie usiądziemy z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i wszystkimi, którzy zostali przez Niego powołani, przez Boga, którzy uwierzyli, zaufali. Zapraszam, módlmy się tą modlitwą.